ci, którzy są już w duszpasterstwie małżeństw sakramentalnych, uczestniczą w comiesięcznych mszach świętych, też w spotkaniach comiesięcznych, dodatkowych, nieraz już mnie słyszeli i doskonale wiedzą, co mam do powiedzenia na temat małżeństw niesakramentalnych. Co mam do powiedzenia tym osobom, które żyją właśnie w takiej sytuacji. Ale mam nadzieję, że te myśli, którymi się podzielę, choć na pewno częściowo będą się powtarzać, będą jakąś okazją do tego, abyśmy wszyscy, również ja też jako duszpasterz małżeństw niesakramentalnych, abyśmy w naszym przeżywaniu wiary poszli głębiej. Tak jak mówiłem na wstępie, abyśmy przez te dni choć trochę wzrośli duchowo. I pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, wielu z was przypomnieć, to to, że jesteście w Kościele. To aż wstyd, że muszę to mówić na początku rekolekcji. To wstyd, że jest tak wiele małżeństw niesakramentalnych, które mają wrażenie, że zostały w jakiś sposób wykluczone z Kościoła. To wstyd, to świadczy źle o nas, duszpasterzach, też o wiernych. Bo ci z was, którzy żyjecie właśnie w takiej sytuacji, jesteście w małżeństwie niesakramentalnym, być może nieraz z ust kapłanów, ale też i wiernych, słyszeliście jakieś gorzkie słowa, które nie miały wiele wspólnego z braterskim upomnieniem. Były raczej w tonie potępienia. Jeszcze raz powtórzę, jest mi wstyd z powodu takiej sytuacji. Z tego powodu, że takie sytuacje jeszcze się zdarzają. Tym bardziej, że idea duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych jest już bardzo stara. Powierzył ją kapłanom, duszpasterzom, proboszczom Ojciec Święty Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu, w pierwszych latach w Adhortacji Familiaris Consortio w numerze 84. A więc minęło już bardzo dużo czasu, aby przynajmniej to duszpasterskie podejście do małżeństw niesakramentalnych uległo zmianie. I na pewno ta zmiana jest, o czym wy sami nieraz mi też mówicie, ale na pewno dzieje się to zbyt wolno. Jesteście, moi drodzy, w Kościele. Nawet powiem więcej, jesteście oczkiem w głowie Kościoła. I jeszcze raz powiem, wstyd mi, że nie zawsze to czujecie. Jesteście oczkiem w głowie Kościoła, ponieważ zawsze w centrum życia Kościoła powinien stać człowiek ubogi, czyli ten, któremu czegoś brakuje. Wam brakuje dostępu do sakramentów, możliwości uzyskania rozgrzeszenia, a tym samym możliwości przystępowania do Komunii Świętej. I to właśnie dlatego nie tylko nie jesteście gdzieś poza Kościołem, ale wręcz należycie do tej najważniejszej części Kościoła. Właśnie ten człowiek, który najbardziej potrzebuje pomocy, który z jakiegoś powodu jest, może czuć się osamotniony, właśnie wykluczony, ten człowiek zawsze jest w Kościele najważniejszy, bo jest najważniejszy dla Boga. Tak, moi drodzy, jesteście dla Pana Boga bardzo ważni ze względu na waszą sytuację, ze względu na to, co stało się w waszym życiu. To, że żyjąc w małżeństwie niesakramentalnym, co jest skutkiem życia w ponownym związku, po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego, bo o takiej sytuacji mówimy, to, że w związku z tym Kościół poprzez posługę kapłańską nie udziela wam rozgrzeszenia i nie pozwala wam przystępować do Komunii Świętej, a więc w pełni uczestniczyć w Eucharystii, nie jest jakąś, nie oznacza jakiejś kary. To ograniczenie nie jest karą. Ono wynika tylko z jednej zasady, jaką jest nierozerwalność sakramentalnego związku i z tego, że Kościół ma obowiązek stać na straży nierozerwalności małżeństwa. Tylko stąd. To nie jest kara. Nikt nie ma prawa was karać. Tym bardziej, że Bóg tego nie robi. Nikogo Bóg nie karze za to, że żyje w ponownym związku. Owszem, moi drodzy, nie żyjecie zgodnie z obowiązującym prawem Bożym i kościelnym, bo to Pan Jezus w Ewangelii powiedział, że małżeństwo powinno być nierozerwalne. Ale dla Kościoła to nie jest powód do karania, czy tym bardziej odrzucenia was, ale właśnie do otoczenia troską. To jest powód do otoczenia was troską, do postawienia was raczej w centrum Kościoła niż na jego obrzeżach. Prawo bowiem w Kościele służyć ma zbawieniu człowieka. A więc ma zupełnie inną rolę niż prawo w naszym życiu cywilnym, tym społecznym, narodowym, jakkolwiek to nazwiemy, ludzkim, doczesnym. Prawo, o którym mówi Kościół, ma służyć zbawieniu człowieka, a nie jakiemuś porządkowi. Właśnie to, że może nieraz czujecie się w Kościele odrzuceni, gdzieś wypychani na margines, to dlatego, że tak wielu ludzi ciągle jeszcze w Kościele nie rozumie, co oznacza prawo Boże, prawo kościelne i jaka jest praktyka podejścia Kościoła do prawa. W prawie cywilnym chodzi o porządek, społeczny ład. W prawie Bożym i w prawie kościelnym nie o to chodzi. Do zachowania porządku społecznego ładu rzeczywiście wystarczy przestrzeganie prawa. Natomiast do zbawienia nie. Do zbawienia nie wystarczy przestrzeganie prawa i o tym wielu wierzących zapomina. To są na ogół właśnie ci, którzy was potępiają. Oni są przekonani, że przestrzeganie prawa wystarczy do zbawienia, a Pan Jezus tak dużo o tym mówił, że tak nie jest. Że nie od przestrzegania prawa zależy nasze zbawienie. Tak wiele rozpisywał się o tym święty Paweł. A ciągle w nas ta mentalność cywilna, tak to nazwijmy, pogańska, tkwi. W prawie Bożym i kościelnym tym samym chodzi o zbawienie człowieka, to znaczy o jego wewnętrzną przemianę. Bo nie od przestrzegania prawa zależy nasze zbawienie, ale od wewnętrznej przemiany. Prawo, o którym mówimy i do którego należy nierozerwalność sakramentalnego małżeństwa. To prawo ma służyć naszej wewnętrznej przemianie, a nie zbieraniu jakichś plusów u Pana Boga, które miałyby nam zagwarantować wstęp do nieba na zawsze. Nie może być naszym celem przestrzeganie prawa. To ma być środek do celu, jakim jest życie w niebie, ponieważ w niebie nie będzie już zakazów i nakazów. Tam będzie tylko jedno prawo. Miłość. Jedno, jedyne prawo. Miłość. Oto dobra nowina, ogłoszona przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przypowieść, wprawdzie nie zaczerpnięta z Ewangelii, ale bardzo ewangeliczna. Jezus nauczał swych uczniów w przypowieściach. Mówił im, Królestwo Niebieskie podobne jest do dwóch braci, którzy żyli szczęśliwi i zadowoleni, aż powołał ich Bóg, by zostali uczniami. Starszy z nich odpowiedział wielkodusznie na wezwanie, choć krajało mu się serce, gdy żegnał się z rodziną i z dziewczyną, którą kochał i z którą pragnął się ożenić. W rezultacie udał się do odległego kraju, gdzie spędził życie w służbie najuboższych wśród ubogich. Wybuchło w tym kraju prześladowanie, został aresztowany, fałszywie oskarżony, torturowany i skazany na śmierć. I Pan mu powiedział, bardzo dobrze, sługo wierny i sumienny, służyłeś mi za cenę 1000 talentów, chcę cię wynagrodzić 1 000 000 000 talentów. Wejdź do radości twego Pana. Odpowiedź młodszego była o wiele mniej wielkoduszna. Postanowił zignorować wołanie, iść swoją drogą i ożenić się z dziewczyną, którą kochał. Cieszył się szczęśliwym małżeństwem, powodziło mu się w interesach i udało mu się być sławnym i bogatym. Od czasu do czasu dawał jałmużnę jakiemuś żebrakowi lub okazywał hojność żonie i dzieciom. Również od czasu do czasu wysyłał jakąś drobną sumkę swojemu starszemu bratu, który znajdował się w odległym kraju. Pisał mu, być może dzięki temu będziesz mógł więcej pomóc tym biedaczyskom. Kiedy przyszła jego godzina, Pan mu powiedział, bardzo dobrze, sługo wierny i sumienny, służyłeś mi za cenę 10 talentów. Chcę cię wynagrodzić 1 000 000 000 talentów. Wejdź do radości twego Pana. Starszy brat zdziwił się, słysząc, że jego brat miał otrzymać tę samą nagrodę, co on. Ale ucieszył się tym niezmiernie i rzekł: Panie, nawet wiedząc o tym, gdybym miał się na nowo urodzić i żyć na powrót, zrobiłbym dla Ciebie dokładnie to, co zrobiłem. Słuchając tej przypowieści, być może przypomnieliśmy sobie przypowieść, którą faktycznie Pan Jezus wypowiedział i którą mamy zapisaną w Ewangelii. Przypowieść o tych robotnikach, którzy byli zatrudniani w różnych porach dnia. Jedni byli zatrudnieni już rano, inni byli zatrudnieni w południe, a inni już krótko przed fajrantem. A wieczorem Pan wypłacił im taką samą kwotę. Każdemu zapłacił dniówkę. I ci, którzy rano rozpoczęli swą pracę, byli wówczas zdziwieni. Dlaczego nie otrzymali więcej? Ale Pan im odpowiedział: Czemu patrzysz krzywym okiem na to, że chcę każdemu dać tak samo? Czy cię krzywdzę? Otrzymujesz dniówkę. A więc nie za zasługi będziemy w niebie, ale ze względu na to, jakimi jesteśmy ludźmi, czy podjęliśmy wewnętrzną przemianę, czego symbolem w tej ewangelicznej przypowieści jest podjęcie pracy. Ta prawda, którą chciałem właśnie teraz przypomnieć, nie znaczy, że nie warto się starać. Tak niektórzy mi zarzucają, kiedy o tym mówię, że to oznacza, że nie warto się starać. Ja osobiście zakładam i uważam, że należy zakładać, że każdy się stara być dobrym człowiekiem. Jednak nie wszystkim to wychodzi tak samo. Nie wszystkim się w życiu udaje. I to, że się niektórym udaje, wcale nie znaczy, że na pewno są lepsi. Może po prostu było im w życiu łatwiej. To, że im się udało małżeństwo, że wytrwali do końca swego życia w tym sakramentalnym małżeństwie, może oznacza po prostu tyle, że ich małżeństwo było łatwe. Jakże wiele małżeństw rozpada się tylko dlatego, że są trudne, koszmarnie trudne. Myślę, że Was nie muszę o tym przekonywać. A więc dalecy powinniśmy być od założenia, że ktokolwiek się nie stara, nie próbuje, nie walczy o zachowanie owego prawa. Po prostu nie wszystkim tak samo wychodzi. Bardzo pięknie o tym, jak często próbujemy walczyć ze złem, jak walczyć ze złem, próbuje wielu chrześcijan, katolików, pisze Saint-Exupéry. Przypominam sobie pewnego proroka o twardym wejrzeniu, który na dodatek był zezowaty. Kiedy przyszedł do mnie, kipiała w nim wściekłość, ponura wściekłość. Trzeba ich wytracić, powiedział. Zrozumiałem, że miał pociąg do doskonałości, albowiem tylko śmierć jest doskonała. Grzeszą, dorzucił. Milczałem. Widziałem go na wskroś, miał duszę ostrą jak miecz. I myślałem sobie, jego życie jest sprzeciwem wobec zła, ale żyje tylko poprzez zło. Czym byłby bez zła? Czego pragniesz, spytałem, aby być szczęśliwym? Triumfu dobra, odpowiedział. Zrozumiałem, że kłamie. Bo nieszczęściem było dla niego, że jego miecz rdzewiał bezużyteczny. Po trochu zaczynałem więc pojmować prawdę, skądinąd oczywistą, że kto kocha dobro, jest pobłażliwy dla zła. Kto kocha siłę, pobłaża słabości. Albowiem choć słowa przedrzeźniają się nawzajem, przecież dobro i zło występują przemieszane. Kiepscy rzeźbiarze są glebą, na której wyrastają dobrzy rzeźbiarze. Tyrania sama przeciw sobie wykuwa hartowne dusze. Głód skłania do dzielenia chleba, co jest słodsze od samego chleba. Być może słuchając tych słów, stanął nam przed oczyma Pan Jezus, który szedł do celników i grzeszników. Szedł do tych najsłabszych. Zarzucano mu, że pobłaża słabości, złu. Czym jest diament, mówi dalej Saint-Exupéry, jeśli nie jest dobyty z opornej materii mineralnej, w której się kryje? Czym jest szabla, jeśli nie jest szablą nieprzyjacielską? Czym jest powrót, jeśli nie było wpierw nieobecności? Czym jest wierność, jeśli nie było pokusy? Pełny triumf dobra to triumf posłusznego bydła stojącego nad korytem. Mocne słowa, ale mnie osobiście bardzo bliskie, bo bardzo ewangeliczne. Tak, wbrew temu, co powszechnie się myśli. Nie liczę na przymierze z plemionami osiadłymi i sytymi. Walczysz ze złem, odparłem, a wszelka walka jest jak taniec. Satysfakcję zaś znajdujesz w tańcu, a zatem w obecności zła. Wolałbym, żeby do tańca skłaniała cię miłość. Jeśli cię dobrze zrozumiałem, najeżył się zezowaty, powinienem okazywać pobłażliwość występkowi. Bynajmniej, odparłem. Widzę, żeś nic nie zrozumiał. Tak, moi drodzy, w tym ewangelicznym otoczeniu słabych szczególną troską nie o pobłażanie złu chodzi. I może wobec tego wszystkiego zadajemy sobie pytanie, to co zrobić w takim razie, abyśmy mogli pójść do nieba? Co zrobić w takim razie, aby człowiek słaby, grzeszny, może przez wielu potępiany, przez Kościół w jakiejś swojej części wypychany na margines, aby ten człowiek doszedł do nieba? Co zrobić? Moi drodzy, chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś z was, tu obecnych, nie poszedłby do nieba tylko dlatego, że do pewnego momentu swego życia nie umiał dochować wierności swojemu sakramentalnemu małżonkowi, zwłaszcza jeśli został opuszczony albo doznawał rażącej krzywdy w tym sakramentalnym małżeństwie. Jeżeli ktoś taki miałby tylko z tego powodu nie pójść do nieba, to ja też nie chcę iść do nieba. To nic tam po mnie. Takie niebo mnie nie interesuje. W takim niebie nigdy nie zaznałbym spokoju. I dlatego trzeba powiedzieć sobie bardzo wyraźnie. Bóg nie zamyka wam drogi do nieba tylko dlatego, że żyjecie w niesakramentalnym małżeństwie. Bo gdyby wam zamknął drogę do nieba, nie wpuściłby was tam tylko z tego powodu, że do pewnego momentu waszego życia coś wam się nie udawało, że coś nie wyszło w życiu, czego konsekwencją jest ta dzisiejsza sytuacja. Gdyby Bóg z tego powodu zamknął wam bramy nieba, nie zaznałby spokoju. Nie mógłby być szczęśliwy, bo takie szczęście jest niemożliwe. W tym, co mówię, wierzcie mi, naśladuję Pana Jezusa. Mówię to, co odczytuję w Jego oczach, w Jego sercu. On, moi drodzy, nie chce iść do nieba bez was. On zgodzi się pójść do nieba tylko bez tych, którzy nie chcą, absolutnie nie chcą w sposób konsekwentny do końca swego życia wyleczyć się z egoizmu i nienawiści. Tylko takich Pan Jezus, choć z bólem, ale będzie musiał zostawić. Innych nie zostawi. Z wszystkimi innymi pójdzie do nieba, albo mówiąc inaczej, bez tych wszystkich pozostałych do nieba nie pójdzie. Wierzcie mi, moi drodzy. To jest właśnie wielkanocne przesłanie. To jest prawda, którą w szczególny sposób właśnie w tych dniach będziemy sobie uświadamiać. Wielki czwartek i piątek i Wielką Niedzielę, Niedzielę Zmartwychwstania. I w dniu zesłania Ducha Świętego, i w uroczystość w niebo wstąpienia. Muszę w tym miejscu przypomnieć piękne słowa księdza Tischnera na temat małżeństw niesakramentalnych. W przypadku małżeństw niesakramentalnych, powiedział kiedyś ksiądz profesor Tischner, rozwiązaniem stosunkowo najlepszym jest odważne niesienie własnej winy przed oblicze Boga. Małżonkowie nie kwestionują niesakramentalnego charakteru ich związku. Stają przed Panem Bogiem i mówią Mu: miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość. Oni pokazują: zrozum, Panie Boże, to jest ponad nasze siły, żebyśmy się rozstali. A właściwie oni pokazują coś więcej. To jest nasza miłość i ona jest dobra. Dochodzi w ten sposób do sporu między miłością z małej litery, a miłością z wielkiej litery. I to jest właściwy spór człowieka z Bogiem. Mistrz Eckhart powiada na przykład: Pan Bóg ciebie na pewno nie potępi. Nie potępi, bo jak ty mu pokażesz siłę twojej miłości, to on jest bezsilny. Pan Bóg daje się przekonać miłości. Miłość oczywiście nie rozgrzesza, tylko przekonuje Pana Boga. Daje nadzieję i przypomina, że o miłość trzeba zabiegać, troszczyć się o nią. Pewien bardzo głęboko wierzący człowiek, bardzo szlachetny, który ma bardzo udane sakramentalne małżeństwo, człowiek niezwykle szlachetny, powiedział mi kiedyś takie zdanie, kiedy dowiedział się, że jestem duszpasterzem małżeństw niesakramentalnych. Opowiadałem mu o innych moich zaangażowaniach duszpasterskich, w tym między innymi o pracy z alkoholikami, z bezdomnymi. Ale on powiedział: proszę ojca, najbardziej urzeka mnie to, że ojciec zajmuje się małżeństwami niesakramentalnymi. Pytam, dlaczego? Tak, bo ojciec pomaga im, aby skoro nie wyszło im to pierwsze małżeństwo, to żeby udało się to drugie. Żeby to drugie było piękne. Żeby to drugie się nie rozpadło. Proszę ojca, jakie to jest ważne. Nie sądziłem nigdy, że usłyszę coś takiego z ust tak zwanego wiernego świeckiego. Wystarczy odrobina takiej Bożej intuicji, Chrystusowej intuicji, Chrystusowej mentalności, aby to zrozumieć. Tamta miłość się nie udała. Tam, w tamtej relacji nie wyszło. To niech się ta uda. Kościół mówi: róbcie wszystko, aby udała się ta pierwsza miłość w znaczeniu pierwsze małżeństwo. Kościół stara się pomóc swoim wiernym, aby tak się stało. Choć na pewno ciągle za mało się stara. W Bydgoszczy duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych istnieje już 9 lat. a duszpasterstwo małżeństw przeżywających kryzys dopiero parę miesięcy. Ale rzeczywiście Kościół mówi, róbmy wszystko, aby ta pierwsza miłość, pierwsze małżeństwo się udało. Bo z nauką miłości, z dojrzewaniem do tej miłości, która może przekonać Pana Boga, która może, można powiedzieć, powala Pana Boga na kolana przed człowiekiem, z tą nauką, nauką takiej miłości, nie należy zwlekać. Każda chwila jest cenna. Każda chwila. Dlatego mówimy pierwsze małżeństwo. Ratujmy je. Dlatego mówimy, małżeństwo ma być nierozerwalne. Bo liczy się każda chwila. A właśnie wierność małżeńska jest tym, co tak bardzo nam pomaga wzrastać w miłości. Co tę miłość kształtuje, rozwija. Czyni prawdziwą po prostu. Z nauką miłości nie można zwlekać. Nie należy mówić, i to właśnie Kościół głosi, że nie udała się pierwsza miłość, to może uda się następna. Ma się udać ta, która już teraz jest. Ale jeśli się nie udała, starałeś się, starałaś, ale się nie udało. I wszedłeś w drugi związek, czy może nawet już w trzeci, to niech się uda ta miłość. To niech się teraz uda ta miłość. Bóg walczy o Twoje serce. Obojętnie, czy żyjesz w małżeństwie sakramentalnym, czy może tak się stało, że już nie sakramentalnym. Bóg walczy o Twoje serce. Chce je pozyskać. Ale nie dla siebie, tylko dla miłości. Bóg naprawdę walczy o serce każdego człowieka, by je pozyskać dla prawdziwej miłości, takiej miłości, jaką On umiłował nas.